Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Dzień dobry, Michał Król z tej strony, prosto z Poznania, z targów PGA, gdzie redakcja Giermaszu co roku się udaje, żeby zobaczyć, co się dzieje w branży. Mnóstwo zagranicznych firm, także oczywiście polskich studiów i te nas najbardziej interesują. Kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających i 3 dni wytężonej pracy. Zapraszam. Pierwsze stoisko na tegorocznym PGA odwiedziłem i jest to studio Cherry Peak Games, które znane do tej pory było przede wszystkim z rynku gier mobilnych, gdzie sobie świetnie radzą. I jakiś czas temu zapowiedzieli swoją pierwszą grę, która ma trafić na PC. Jej tytuł to
Angst, A Tale of Survival.
I z kim mam przyjemność rozmawiać?
Macie, ja jestem lead QA-em w firmie Cherry Peak Games.
Jak w tytule jest survival, no to zakładam, że to jest gatunek survival. O co chodzi w tej grze? Co mamy tutaj zrobić? Czy tylko po prostu przetrwać, czy jest tam coś więcej?
Tak, ogólnie tworzymy grę survival, ale z niższym progiem wejścia niż ma typowy survival, w którym jesteśmy w stanie zginąć do 5 minut. Chcemy, żeby to wyglądało tak, że gracz, grając w naszą grę, poczuje klimat survivalu, ale jednocześnie ma na tyle swobody, że jest w stanie poznawać historię, która ma być istotną częścią naszej gry.
No to coś dla mnie. Ja nie lubię gier, w której się szybko ginie, bo się szybko zniechęcam. Tutaj na targach PGA jest prezentowana wersja demo, która oczywiście może się różnić od finalnego produktu, ale mamy tutaj chatkę i jest radio, ktoś się z nami komunikuje. O co tu chodzi?
Właśnie, nie mogę za dużo spoilerować, bo odkrycie tego, co robimy w danym miejscu, kim dokładnie jesteśmy, ma być częścią naszej narracji, więc pozostawiamy to graczom.
Z tego, co widziałem, mój bohater musiał najpierw naprawić łóżko, później zebrać jakieś tam komponenty, wychodzę na dwór, jest zimno, minus 20, już mi się to nie podoba, ja nie lubię dół, ja jestem ciepłolubny. I wytworzyłem siekierę, zebrałem drewno, zebrałem patyki, tu gdzieś trawa, tam gdzieś grzyby, coś pogotowałem, czy ta gra będzie oferować coś więcej, czy nastawiacie się głównie właśnie na narrację?
Znaczy, no oprócz tego, żeby zrobić sobie ognisko, coś do zjedzenia, jest to element walki. Chcemy dodać trochę więcej eksploracji samej w sobie, żeby gracz mógł poczuć trochę więcej tego świata i właśnie, no dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat. Czy ma być to coś takiego, co będzie ponad to, co widziałeś do tej pory? Wydaje mi się, że tak. Właściwie wszystkie elementy ma work in progress, więc tutaj też duży wpływ będzie miał feedback graczy.
No, czyli zasada jest prosta. Pokazujecie jakieś wstępne demo, słuchacie opinii osób, które grały, typu ja, który siedział i marudził, bo coś mu się nie podobało i wtedy ewentualnie na podstawie tego będziecie wprowadzać zmiany. Czy zarys tej gry, w sensie, czy jest jakakolwiek odległa nawet data premiery pomyślana, czy to jest na zasadzie pomysł, sprawdzimy jak to będzie, no bo tak jak powiedziałem, to jest wasz debiut.
Co do premiery, zakładamy, że to będzie początek roku 2025, a przynajmniej będzie to dostępne w Early Accessie w tym okresie. Jak będzie dalej, no to jeszcze wszystko jest work in progress, jeszcze wpływają na nas feedbacki od graczy, jeszcze kształtujemy tą grę. Tutaj może się coś zmienić, ale co do początku do roku 2025 raczej nie powinno.
Na mobilkach survivali chyba nie robiliście?
Nie, na mobilkach robiliśmy bardziej gry przyjazne klimatom mobilnym.
A, czyli klasycznie, ma być przyjemnie, miło i żeby spędzić jak najwięcej czasu. To, że tworzycie grę na PC, to nie oznacza, że rynku mobilnego powrócacie.
Wiesz, no nie jestem też do końca osobą, która może tutaj jednoznacznie odpowiedzi udzielić. Tymczasowo porzucamy, jak będzie w przyszłości, no nie wiem.
No tak, no bo jakby nie patrzeć, rynek mobilny to jest praktycznie 50% rynku całego globalnego. Czyli w tej chwili plan jest taki, że gra ma trafić na Steam, czyli na PC-ta, cyfrowa dystrybucja. I zakładam, że jak przełoży na sprzedaż, będą dobre wishlisty, dobre opinie graczy, no to pewnie na konsolę dostajemy. Ale powiedz mi, bo tutaj ja nie widziałem tego w grze, ale widzę na obrazkach, które tu prezentujecie. To łowienie ryb będzie?
Łowienie ryb jest już dostępne w tym buildzie.
Ja, to wracam grać.
Troszeczkę sobie więcej poeksplorujesz, to zobaczysz. To co widzisz, ścigają nas wilki. Tak, wilki są, będą cię ścigać.
A tu nie można z nim walczyć?
Można, oczywiście.
Ale
można.
To się pewnie źle skończy.
Zależy od gracza, tak? Zależy, co będziesz preferował. Uważam, ja mając bardzo duże doświadczenie, to co mówiłem, planuję niższy próg wejścia. Ja mam bardzo duże doświadczenie w survivalach, uważam grę za dosyć łatwą. ale tak jak mówię, ja jestem doświadczonym graczem. My chcemy, żeby no, każdy mógł do tego podejść przynajmniej w takim stopniu, że no, będzie w stanie poznać historię.
A tu jeszcze, bo widzę, że obozowisko będzie można gdzieś sobie namiot rozstawić i ognisko odpalić, czyli rozumiem, że nie trzeba będzie za każdym razem wracać do chaty.
Nie, chatka nie ma być takim miejscem, gdzie będziemy na stale przywiązani, właśnie po to, żeby umożliwić graczom dalszą eksplorację.
A powiedz mi, to jest jedyna gra, którą tu prezentujecie?
Tak, jeżeli na razie mamy no, tylko Angst, mógłbym Ci pokazać inną grę, którą tworzyliśmy na mobilkach, która też trafi na Steama.
O, to zaraz sobie sprawdzimy, najwyżej wrócimy. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. O grze na pewno będziemy jeszcze mówić, tylko tak jak tu zostało powiedziane, gra powstaje. Gracze tu dopiero się zejdą, bo w tej chwili ta rozmowa odbywa się w piątek, to jest taki dzień prasowy. O Angst będziemy jeszcze rozmawiać. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Po to właśnie co roku jeżdżę na PGA, bo czasami trafiają się gry, o których się nie słyszało, w które się na PGA zagrało i w które się chce zagrać, jak już wyjdą. Rabbit Rat Studio, z kim rozmawiam?
Krzysztof Marcinowski.
I kim jesteś?
Założycielem, współzałożycielem.
O, co tu za grę prezentujecie?
To jest gra Bumpkin and Sprout, platformówka w formie couch co-op. Staramy się zaprezentować grę w taki sposób, żeby można było grać i z dzieckiem, i z przyjaciółmi. I głównym motywem gry jest edukacja i motyw oczyszczenia świata i ratowania przyrody.
Kooperacja, tu trzeba powiedzieć, że kooperacja kanapowa, fantastyczna rzecz, ja uwielbiam, jestem na tym wychowany, ale ta gra także oczywiście można pograć sobie w single playerze. I ja ograłem to demo, prawie całe, jest strasznie długie i jest bardzo dobre. I mi ta gra przypomina Sackboya, Little Big Adventure, czyli te absolutnie topowe gry PlayStation. Widzę, jak tu ludzie grają, że wszyscy są zachwyceni tą oprawą. Ile wy nad tą grą już pracujecie?
Dokładnie pracujemy nad nią jakieś 6 miesięcy, natomiast bardzo ciężko ocenić ten czas, bo robimy to między projektami. Planujemy przejść teraz w pełną produkcję, natomiast w zeszłym roku poświęciliśmy około 3 miesięcy na pierwsze demo i wystawiliśmy się tutaj na PGA i w tym roku kontynuujemy te same działania. Jakieś 3-4 miesiące udało nam się dopiąć kolejne levele, także tak jest obecny status.
Gra jest świetna, jesteśmy dwoma grzybkami, zbieramy te śmieci, skaczemy, są bardzo fajne, powiem wam, zagadki środowiskowe. Ja trafiłem na przykład na taką, gdzie wskakujemy, jest zapalniczka i nad nim jakiś tam materiał i trzeba uderzyć w zapalniczkę, żeby zwiększył się płomień, dzięki temu możemy unieść się w górę. Fantastyczna rzecz, świetny, prosty pomysł, a wciągający. Ja wiem, że nas dużo osób z branży słucha, więc jeśli słuchają nas jakieś wydawcy albo inwestorzy, to sprawdźcie tę grę, bo naprawdę jest świetna. W ogóle jak odbiór graczy?
To mam nadzieję, że dobrze. W zeszłym roku już mieliśmy dość dobry odbiór. Natomiast no, ludzie zazwyczaj siadają tutaj na 30-40 minut, więc mamy wrażenie, że odbiór będzie jest całkiem przyjemny.
Bo demo jest długie, 4 levele, jest dużo do robienia. Naprawdę graficznie wygląda to super, więc jak ty mi przed chwilą powiedziałeś, że to jest pół roku pracy teraz i 3 miesiące wcześniej, to aż mi się nie chce wierzyć. Powiem wam, że naprawdę od lat przyjeżdżam od PGA i chyba nigdy nie byłem tak pozytywnie zaskoczony grą, której po prostu nie znałem. Rozumiem, że platformy docelowe w tej chwili to PC?
Tak, pierwsze wydanie to jest Steam oraz Epic Store, więc to będzie PC. Natomiast myślimy od razu o portowaniu na konsolę, no i Switch gdzieś tam cały czas jest.
Pewnie dwójka.
Fajnie by było, żeby od razu trafić na premierę, ale to wszystko przed nami.
To jest typ platformówki, która musi wyjść na konsoli. Ja na PC-cie nie grałem w życiu w żadną platformówkę, a skończyłem tych platformówek po prostu dziesiątki. Oczywiście głównie na PlayStation i na Switchu. To jest gra stricte pod konsolę, więc ja mocno będę trzymał kciuki, żeby ta gra wystartowała. Powiedz mi, jakieś demo na Steamie będzie?
Tak, na razie mamy zamknięte demo i testujemy. Natomiast jak dokończymy te levele i skończymy to demo w takiej wersji finalnej, tak jak założyliśmy, że będzie zakończone w pełnej wersji, no to wtedy udostępnimy demo w obecnym wariancie.
De facto to co teraz jest, to może gdybyście już wypuścić. Nie, naprawdę, ja jestem zachwycony. Naprawdę, jestem totalnie zaskoczony i nie zdziwię się, jak ta gra naprawdę trafi na wszystkie platformy, czego bardzo wam życzę i będę wam mocno kibicował.
Dzięki wielkie.
Dzięki za rozmowę.
Dziękuję.
Proszę państwa, ja już mówiłem w Giermaszu o pierwszej części tej gry. Ogrywałem ją, nie wiem, rok, dwa temu. Martial Law. To jest polska gra, która jest bezpłatnie na Steamie i chyba na Xboxie, się dobrze pamiętam. I jest zapowiedziana druga część i teraz z kim rozmawiam?
Hej, jestem Magda, ja tutaj jestem trochę wsparciem mentalnym całej grupy.
I co tu pokazujecie?
W drugiej części tak naprawdę ciągniemy dalsze losy Stanisława, możemy popodziwiać sobie różne centrum, które mamy tutaj całe z PRL-u, możemy też zajść do różnych budynków, wejść w interakcje z różnymi osobami, też mijamy ciekawych NPC-ów, mamy też kilka minigierek, na przykład można naprawić rury.
Z tym mijaniem fajnych NPC-ów to właśnie nie zgodzę, bo mijałem milicjanta i mnie wylegitymował.
No, takie smaczki były, także trzeba to zachować. No i tak to wyglądało, dlatego też o to dbamy, dbamy o te szczegóły.
Druga część ma nawet polski tytuł, bo to jest Martian Law, Wiosna Nasza.
Dokładnie tak.
I to jest gra osadzona w latach 80. w czasach PRL-u.
Dokładnie, tylko tym razem jesteśmy w wiośnie, a nie w święta, tak jak była poprzednia część.
I Państwo tego nie widzą, więc ja to opiszę. Na targach PGA mamy stoisko, gdzie jest stary kineskopowy telewizor, to jest Unitra chyba, nie?
Unitra Helio.
Tak, na jakiejś w ogóle starej szafce, stara lampa, tapety są. Jest telefon taki, który młodzi w tej chwili, to nie wiem, czy by go obsłużyli. Jest stare radio, policyjny samochodzik milicji. Jest ekstra klimat PRL-u lat 80., czyli taka jak jest ta gra. To teraz może powiedzmy tak, bo jedynka była fajna, choć była krótka, no ale to była darmowa gra, wiadomo. Co nowego mamy w kontynuacji tej gry?
No tak naprawdę dalsze losy samego Stanisława. Będzie rozwinięcie pewnie historii z Zosią. Na razie mamy przedpremierowo tak naprawdę tutaj na targach całe demo. Mamy pewną koncepcję, której jeszcze do końca nie chcemy zdradzać, bo mamy coś zaplanowane, a jak nam się uda i jak wyjdzie, to zobaczymy po prostu po drodze.
Ale była tam minigra, widziałem, z układaniem rur. Jest też możliwość chodzenia po mieście i to już jest takie 2D trochę w 3D, bo
dokładnie
postać
tak.
Nie przemieszcza się tylko lewo-prawo, tylko też może trochę góra-dół. Widzieliśmy ostatnio oczywiście stałych bywalców przy trzepaku, co oni robią, to wiadomo. Ktoś tam śpi na ławce. Klimat PRL-u jest taki sam, jak był w jedynce.
Dokładnie tak. Tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, jedyne to jedynka była w 2D, teraz mamy 3D, ale też w pixel arcie, co nie jest najłatwiejszą rzeczą, ale wydaje mi się, że udało nam się zachować ten efekt. To, co też wspomniałeś, że to miasto będzie otwarte. Będzie można chodzić po tym mieście, trochę zwiedzać, też pogadać właśnie z milicjantem.
Pójść do sklepu.
Dokładnie tak. I do szewca.
A kartki będą?
Tego, co kojarzę, to tak ma być.
Teraz najlepsze. Ta gra tu na targach jest odpalona właśnie na PC-cie, ale jest stary kontroler, to jest chyba NES-owy od Nintendo, tak? SNES-owy.
Tak.
SNES-owy i obraz jest wyświetlany właśnie na starym kineskopowym telewizorze. Wygląda to niesamowicie. Co, jakaś luźna data premiery, przyszły rok, czy tak jeszcze za wcześnie cokolwiek?
Szacujemy półtora roku, rok. W lutym ma wyjść demo, żeby móc już zagrać, dać nam też feedback, co mamy poprawić, co oczekują od nas gracze, bo tak naprawdę ta gra jest dla graczy, my jesteśmy tylko jej twórcami. Tak,
czyli w lutym przyszłego roku będziemy mieli demo. Na razie standardowo, docelowo pewnie w Team. Się okaże, że jest fajnie, to może i na konsolę.
Dokładnie tak.
My do tej gry na pewno będziemy wracać, bo tak jak mówię, ja ogrywałem pierwszą część, więc na drugą. Czekam, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Arms of God, kolejna polska gra, którą zobaczyliśmy na PGA, no i mam przyjemność rozmawiać z twórcą.
Dzień dobry.
Jak się nazywasz?
Dominik Sujka. Tak, jestem solo twórcą tej gry.
Samodzielnie robisz?
Tak, robię ją sam. Żona pomaga mi z marketingiem i wszystkim dookoła biznesu.
Dobra, to teraz musimy powiedzieć słuchaczom, o czym jest ta gra.
Gra to jest taki roguelike autoshooter, w którym walczymy z kolejnymi falami wrogów, a pomiędzy falami jest ta faza taka zakupowa, w której budujemy swojego builda. Więc korem gry jest walka i budowanie swojego builda, a śmierć jest permanentna, dlatego roguelike. No i wracając do roguelike'a, jakby mamy tutaj metaprogresję, czyli wraz z rozwojem fabuły oraz przechodzeniem kolejnych leveli, progresujemy, budujemy kolejne budynki, upgrade'y, odblokowujemy postacie, odblokowujemy bronię i tak dalej.
Czyli w skrócie, widzimy bohatera w rzucie izometrycznym, to troszeczkę z góry, że tak powiem.
Tak.
Samodzielnie wszystko strzela,
tak.
A my tylko robimy tak, żeby uciekać przed kulami i przeciwnikami oraz ewentualnie robić uniki lub jakieś inne rzeczy, bo są jakieś perki, które dają Ci dodatkowe możliwości.
Tak, idea jest dokładnie tak jak powiedziałeś, czyli jakby gra jest autoshooterem, więc bronie same strzelają, jest 5 broni jednocześnie, które możesz ubrać. Każda z tych broni podczas tworzenia builda można ją upgrade'ować, tworzyć swoje własne, customowe buildy. Oprócz tego rozwijamy postać. Postać też ma swoje statystyki, ale też ma unikalną umiejętność, jak na przykład dodge pod aktywnym przyciskiem.
Czyli unik.
Czyli unik, dokładnie. i każdy bohater, klasa ma innego rodzaju aktywną umiejętność.
Niestety może być tak, że źle poprowadzimy budowę naszej postaci, wybór broni i na późniejszych poziomach giniemy.
Dokładnie tak. Więc jakby ta krzywa uczenia się polega na tym, żeby zrozumieć, jak działają buildy, opracować strategię następnym razem, kiedy umrzemy, i w trakcie, kiedy poznajemy grę, zaczynamy rozumieć połączenia tych przedmiotów i w jaki sposób przetrwać po prostu.
A jak, na jakimś przykładzie, a na czym polega łączenie przedmiotów? Co z czym można połączyć i jaki daje efekt?
No właśnie, dobre pytanie. Możemy mieć broń, powiedzmy, jak shotgun, która wypuszcza 3 pociski naraz, ale możemy do niej dodać wybuchowe pociski, które powodują, że każdy z tych pocisków będzie wybuchał jak bazooka. Ale oprócz tego możemy stwierdzić, że jeszcze ta broń będzie przebijać, więc będzie i przebijać, i wybuchać, i będzie lecieć kilka pocisków naraz. Co jest istotne, możemy potem wziąć inną broń, jak jakiś pistolet, i włożyć ją do naszego shotguna, czyli połączyć drugą broń z jedną, z tą pierwszą. I w ten sposób jakby kombinujemy i próbujemy znaleźć najlepsze połączenie z tym, co gra nam oczywiście zaproponuje, bo polepszenia są zaproponowane losowo. To, czego nie powiedziałem istotnego, gra jest podzielona na 4 akty fabularne. Z każdym aktem, każdy akt jest podzielony na 15 poziomów i w tych poziomach poznajemy fabułę. Poznajemy poprzez zmiany otoczenia, nie poprzez NPC-ów i długie dialogi i teksty, tylko poprzez to, że widzimy, że świat jest w trakcie apokalipsy i my próbujemy tą apokalipsę zatrzymać, i w ten sposób poprzez progresję fabularną dochodzimy do głównego bohatera.
Bossa. Który robi nam kuku za każdym razem.
Tak, może nie na najłatwiejszym poziomie, na początkowych aktach, ale później zdecydowanie tak. No i kiedy pokonamy tego bossa, odblokowujemy kolejne budynki naszej katedry. I to jest jakby ta metaprogresja tej gry, gdzie tam właśnie w tych budynkach możemy zdobyć nowe postacie, nowe bronie.
A teraz ciekawostka, bo my wcześniej rozmawialiśmy.
Tak jest.
Bo ty robisz tę grę po godzinach.
Tak jest, robię ją po godzinach od 2 lat.
Czyli idziesz do pracy, wracasz z pracy i dopiero siadasz i zaczynasz
robić. Trochę odwrotnie, bo ja pracuję w amerykańskim studiu, w godzinach amerykańskich.
A, czyli...
Więc kiedy... rano wstaję, robię swoje, tyle ile godzin dam radę fizycznie, psychicznie, a potem wieczór do roboty.
O mamo. I to 2 lata, jak myślisz, kiedy... Nie wiem, wczesny dostęp czy pełny dostęp na Steamie?
Zamknięte beta testy są na Discordzie, w ciągu 2 miesięcy będzie się to działo, natomiast demo gry marzec kolejnego roku, 2025, i czerwiec, maj, premiera Early Access.
To dosyć szybko. Arms of God, czyli wejdźcie sobie na Steama, wpiszcie Arms of God, zobaczcie, z czym to się je, no i w przyszłym roku będziemy testować, będziemy wiedzieć. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, super się gadało.
Awesome Games Studios. A to jest nazwa studia polskiego, które już znacie, bo już kiedyś parę razy wywiady robiliśmy recenzje gier, ale wystawiają się na targach PGA, no i prezentują aż 3 swoje gry, a o nich porozmawiamy z...
Zbigniewem Żelichowskim.
I czym się zajmujesz w studiu?
Ja ogólnie zajmuję się wszystkim, bo zarówno designem, czyli tym, jak projektuje się grę, oraz community.
Czyli marketingiem ogólnie, ale także pracujesz przy grach.
Oczywiście tak.
Dobra, no to jadąc od lewej, bo mamy tu 3, dobrze powiedziałem, że 3 gry.
Tak, jest 3 gry.
3 gry. No największym hitem to jest Yes Another Zombie Survivors. To jest kontynuacja gigantycznego hitu waszego studia. I w kilku słowach, co to jest za gra, bo to jest taka niby prosta, a jednak nieprosta.
Tak, ogólnie mogę powiedzieć, że jest dość prosta, bo chodzi o to, że jest to gra, w której sterujemy postaciami po planszy i one walczą z nadchodzącymi hordami zombie, ale tak naprawdę nie musimy ani celować, ani strzelać, bo tak naprawdę postaci atakują same. Więc jest to gra, którą jest bardzo dobra do odstresowania się. Można ją odpalić w wolnej chwili.
Czyli autoshooter.
Tak jest, między innymi.
I chodzi o to, żeby uciekać.
Chodzi o to, żeby uciekać, omijać nadchodzącą falę wrogów, jednocześnie pokonując ich. Automatycznie No w sensie postacie atakują za nas.
No i zbieramy, co tam zbieramy? Zasoby, walutę?
Zbieramy walutę, która pozwala nam rozwijać tak, że w kolejnych podejściach jest nam łatwiej, bo możemy oczywiście odblokowywać nowe bronie, nowe umiejętności, nowe postaci.
Ale też barykady chyba z tego co pamiętam są.
O, barykady były w naszej poprzedniej grze.
To tutaj jest nie ma?
Zombie Defense. Tak, to jest taki spin-off, czyli taka gra poboczna z serii, w której raczej zdajemy się na siłę naszych postaci i zamiast po prostu chować się za barykadami, wychodzimy naprzeciw nasierającym hordom, żeby z nimi walczyć i pokazać im, kto tu rządzi. To jest ogólnie taka dość, że gra, która odstresowuje, to jeszcze pomaga nam poczuć się mocnymi.
Zostawiamy Yet Another Zombie Survival. To wyszło we wczesnym dostępie na Steamie, czy...?
Tak, jest od lipca poprzedniego roku. Jest dostępne we wczesnym dostępie na platformie Steam.
I kiedy myślisz? Premiera? Ten rok? Przyszły?
W przyszłym roku jest jak najbardziej prawdopodobne jeszcze w pierwszej połowie roku.
Dobra, tutaj do tej gry na pewno jeszcze będziemy wracać. Co mamy tutaj za grę? Bo widzę, że to jest taka połączenie platformówki z walką. Nie wiem, czy tam magia chyba jeszcze jest. Jaki to jest tytuł?
Tak, to jest Hell Reaper. Jest to gra właśnie akcji, która łączy platformówkę z grami typu roguelike, które ogólnie polegają na tym, że każda rozgrywka jest inna i za każdym razem, gdy odpalamy grę ponownie, plansze losują nam się losowo i możemy odkrywać nowe elementy, więc jest to coś, co się nie nudzi.
No, zbieramy przedmioty, nowe
razem,
broni.
Jak gramy, tak? To jest coś nowego. Mamy właśnie repertuar broni, przedmiotów, magii różnej dostępnej, która nam pomoże w walce z wrogami. I ogólnie przedzieramy się przez, można by powiedzieć, takie nietypowe wizje piekła, które często mogą troszkę nawiązywać do piekła Dantego, gdzie są różne kręgi, tak zwane różne biomy, gdzie walczymy z przeciwnikami, którzy pasują akurat do danego środowiska.
Ta gra w ogóle przypomina wasz trochę inny tytuł, tam był komiksowo bardzo, jak to, Fury Unleashed, tak?
Tak, jest to w pewnym sensie duchowy następca gry Fury Unleashed.
Tylko, że tam było głównie broń palna.
Tak, jest. Ogólnie to była gra w komiksie, gdzie podróżowaliśmy po stronach komiksu, sterując bohaterem komiksowym, takim superbohaterem, który właśnie walczył bronią palną głównie z różnymi wrogami, żeby uratować świat.
Bardzo fajna gra, zresztą polecam. Co jeszcze prezentujecie? Bo jeszcze jest karcianka, to chyba pierwszy raz tu ją prezentujecie.
Tak, teraz pierwszy raz pokazujemy nowy nasz projekt, który nazywa się Into the Underworld.
Aha, Into the Underworld.
Czyli jest to gra karciana, która łączy ze sobą elementy właśnie gry takiej turowej, jak że każdy gracz... Znaczy, ogólnie to jest gra dla jednej osoby, ale zamiast grać turami, gramy w czasie rzeczywistym, więc na ekranie gry nacierają na siebie dwie siły. Po lewej jest nasza postać, która za pomocą kart może przywoływać różne stworzenia, które zmierzają na prawą stronę ekranu, z której nadchodzą wrogowie. I aha, musimy umiejętnie zagrywać różnego typu karty, żeby walczyć przeciwko tym, stawiać czoła tym wrogom.
Żeby do nas nie dopadli i nas tak, nie zabili.
Wzmacniać nasze jednostki oraz osłabiać jednostki wroga.
I ta gra, kiedy myślisz, będzie miała premierę?
Ciężko powiedzieć. Co prawda jest już dostępna strona na serwisie Steam, gdzie można grę wishlistować, czyli dodawać
do listy tak ulubionych na gry, które czekamy.
Ulubionych, tak. Do czego serdecznie zachęcamy. I prawdopodobnie gdzieś w przyszłym roku będziemy uruchamiać wczesny dostęp.
Czyli tak naprawdę w przyszłym roku sporo premier od was, bo de facto może nawet wszystkie trzy gry się pojawią.
Jest taka szansa, aczkolwiek będziemy właśnie pracować nad tym ciężko, żeby coś się wszystko pojawiło, tylko...
Klasycznie, wydamy jak będzie gotowe.
Tak, oczywiście, właśnie to jest dla nas najważniejsze, że te gry muszą być dobre, żeby gracze się dobrze bawili w nie.
Dobra, super, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, pozdrawiam.
Castle Games na PGA prezentuje swoją najnowszą grę Battle Tanks Animal Wars. Z kim mam przyjemność rozmawiać?
Krzysiek Matys.
I czym się zajmujesz przy tej grze?
Pracowałem nad oprawą graficzną, modele, tekstury, zaprojektowałem też wygląd plansz i pracowałem też przy ogólnej mechanice.
I teraz musimy naszym słuchaczom wytłumaczyć, co to jest za gra, bo my teraz sobie widzimy, a państwo nas tylko słuchają.
No, mamy do czynienia z grą zręcznościową, nastawioną na tak zwaną kanapową współpracę, gdzie bohaterami są takie futrzaste zwierzaki, które zasiadają w ciężkich czołgach, no i mają za zadanie obronić swój kraj, swoją krainę przed nadciągającą armią Kretów.
Piękna fabuła, ale gra tak skonstruowana, że posiada różne tryby gry, bo to jest walka czołgów widziane tak trochę z góry.
Tak.
Można walczyć ze sobą, czy nie?
Mamy dwa różne takie jakby oddzielne tryby, czyli mamy tryb Story Mode, który jest nastawiony na właśnie tą współpracę. Jeden gracz może grać, ale także czterech graczy jednocześnie na podzielonym ekranie. Ale mamy też drugi tryb, który nazywa się tryb Arcade, tak, czyli automatowy, gdzie mamy różne tryby takich, powiedzmy...
Że gracze ze sobą mogą
gracze
walczyć.
Ze sobą, tak. Od takich właśnie przetrwaj na polu walki, gdzie spadają bomby, ten kto przetrwa najdłużej to wygrywa, przebij się przez określoną ilość ścian, zdobądź jak najlepszą broń i zostań jak najdłużej na planszy. Poza tym też w całej grze nie ma systemu żyć. Więc jeżeli chcemy nawet w story mode rywalizować ze sobą, bo mamy otwarte plansze, bo wszystkie plansze są jakby kolejne światy otwierają się w czasie progresu naszego, to też możemy walczyć między sobą, bo jest też taki jak friendly fire, więc
można trafić swojego kumpla
zespołu. Tak, że czasem to jest taka właśnie nasza polityka, że oprócz tego, że gramy, że współpracujemy, to też możemy sobie czasem potrolować, gdzieś tam sobie naszego dodatkowego gracza podgryzać.
Ciekawostką jest to, że ta gra wygląda tak, jak kiedyś starsze takie gry wyglądały, tylko że to jest to oczywiście w bardziej nowoczesnej oprawie. I teraz wyobraźcie sobie Państwo planszę, gdzie jeżdżą na przykład dwa czołgi i walczą z innymi czołgami i widzimy te czołgi tak jakby lekko od góry pod skosem, ale jest możliwość przyłączenia się na widok, tak jakbyśmy siedzieli w tym czołgu.
Pierwszoosobowy, tak. Na początku ja byłem bardzo sceptyczny do tego, żeby właśnie coś takiego zaimplementować. No chciałem, żeby ta gra była jakby duchowym spadkobiercą tych naszych starych czołgów, ale tutaj też dużo się z mechaniki zmieniło w tych czołgach, bo tak Siury, który był wydany, już ponad dekadę temu, był bardziej takim klonem Dyna Blaster, tak? A tutaj mamy zręcznościową taką grę, w której dużo się dzieje, ale mamy pełne pole do popisu, tak? Mamy trójwymiarową grafikę, którą możemy oglądać sobie z każdej strony i stąd właśnie zrodził się pomysł, dlaczego nie pokazać to z pierwszej osoby. Też wyszły takie, jak robiliśmy tą grę, to wyszły takie, powiedzmy, problemy, że ta grafika, którą ja zrobiłem, to miejscami była może za mocno bogata i ciężko było się w niej obracać, rozpoznać, tak? Więc wprowadzenie tego trybu pierwszoosobowego spowodowało to, że w pewnych sytuacjach bardzo łatwo jest się odnaleźć, tak? Typu na przykład wjeżdżamy gdzieś pod tunel, bo
wtedy wszystko dobrze
most,
widać.
Tak, wtedy dobrze widać. Poza tym też te tryby, przede wszystkim takie deathmatchowe, gdzie walczymy przeciwko innym graczom, czasem się to przydaje.
No tak, bo widzisz na większą odległość na koniec planszy.
Tak.
Na zbliżeniu możesz tego nie zobaczyć, bo ogólnie rzecz biorąc, ekran, proszę Państwa, jest tak zrobiony, że jak mamy planszę i grają cztery osoby, to cały ekran jest podzielony na cztery części i każdy ma swój fragment. I wiadomo, że tam jest ograniczenie tego pola widzenia, ale patrząc z widoku z oczu, czy siedząc tak jakby w kabinie, no widzi się planszę do samego końca. Tak. Więc przeciwnik może nas nie widzieć, a my możemy już go strzelić.
Co jest taką fajną zaletą tego wszystkiego, że my zaprojektowaliśmy tą grę jako taki strzelaninę na dwie gałki, tak, joysticka. Czyli jedną gałką sterujemy czołgiem, a drugą gałką celujemy. Mhm. Więc przechodzenie wtedy z tego trybu trzecioosobowego do pierwszoosobowego tak naprawdę nie zaburza nam perspektywy grania, tak? Cały czas możemy się przełączać pomiędzy tymi dwoma trybami. On to nie jest tak, że musimy się zdecydować, tylko i wyłącznie gramy albo tak. Po prostu to, co nam jest w danej chwili potrzebne, to z tego korzystamy.
No widzę, że tu jest wiele światów, jest trochę fabuły, mamy różne bronie, no ale teraz najważniejsze pytanie, premiera.
Premierę najprawdopodobniej za kilka tygodni. Już grę mamy praktycznie skończoną, jeszcze tam dopieszczamy w pewnych takich rzeczach. Decydujemy się na release już niedługo, także myślę, że to jest kwestia kilku tygodni.
O, akurat trafiliśmy w walkę z bossem. Mi się wczoraj udało go pokonać, ale zobaczymy, tutaj cztery osoby, już jedna nie żyje. My do tej gry będziemy jeszcze w Giermaszu wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na koniec warto podsumować. No, kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedzających te targi, mnóstwo gości, mnóstwo firm, wiele gier od wielkich hitów po małe, niezależne produkcje oraz dwie gale na rozdania nagród, m.in. PGA Awards, gdzie najlepszą grą indie została wybrana gra Vector White od Silent Pixel Studio, bardzo fajna, a najlepsze stoisko indie miało Fixer Group, które prezentowało grę Martial Law, Our Springs, fajna w PRL-owskich klimatach. O tej grze na pewno będziemy mówili. Była też duża gala nagrody dla Europy Środkowo-Wschodniej SIGA. No i tutaj wśród wielu nominacji, wielu nagród były także polskie akcenty. Ghost Runner 2 od studia One More Level otrzymał nagrody za Best Audio, czyli najlepsze udźwiękowienie oraz najlepszą technologię. Tak jak co roku mogę się jedynie pożegnać, mnóstwo pracy. Za rok kolejne targi PGA. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej polskich gier i będziemy mieli dla Was kolejne fajne relacje. Pozdrawiam, Michał Król.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek. W tej audycji
przeżyjecie bokserską przygodę od zera do bohatera
oraz weźmiecie udział w wielkiej rodzinnej przygodzie. Ekspertem od bijatyk jest Jarek Gowin, który w grze Undisputed stopniowo wspinał się po szczeblach bokserskiej kariery.
Giermasz, recenzja.
Żałuję, a zagorzalsi fani boksu i jednocześnie gracze pewnie żałują jeszcze bardziej, że takie produkcje pojawiają się tak rzadko. Undisputed ma swoje wady, ale robi co może, żeby wypełnić lukę w branży elektronicznej rozgrywki. W założeniach produkt SteelSeries Interactive ma być symulatorem pięściarza, którego prowadzimy przez poszczególne szczeble kariery. Oczywiście są inne tryby, ale to właśnie ten jest fundamentem całej zabawy. Polecam ogarnąć na początku samouczek, bo niektóre ciosy czy ruchy wykonuje się w sposób nieoczywisty, co może przypominać poniekąd serię spod znaku giganta, jakim jest UFC, choć w ograniczonym zakresie. Pięściarza możemy wybrać gotowego, notabene są tu bokserzy, którzy właśnie teraz święcą triumfy, jak chociażby Oleksandr Usyk czy Tyson Fury, no i Canelo, który firmuje przecież swoją twarz Undisputed, ale są też ci starsi, Muhammad Ali czy Sugar Ray Robinson. Mamy też do dyspozycji rozbudowany kreator postaci, którym to polecam się pobawić. Samych statystyk do ogarnięcia jest kilkadziesiąt, choć możemy też pozostawić je jako domyślne. Wybieramy także sztab trenerski, menadżera i catmana. Wszystkie te wybory mają dla nas znaczenie. Oczywiście kosztują, do tego poszczególni eksperci często specjalizują się w jakiejś dziedzinie. Na przykład niektórzy trenerzy skupiają się na wybranych aspektach fizycznych czy technicznych. Do wyboru jest też sala treningowa, za którą też trzeba, rzecz jasna, płacić. Jakość musi rosnąć, ale wraz z nią rosną rachunki. I ta żonglerka funduszami, ekipą i całą resztą daje mnóstwo frajdy. Podobnie jak i same treningi, które naprawdę warto odpowiednio rozplanować, bo każde braki szybko wychodzą podczas walk. Właśnie, walki. To drugi z rdzeni gry, bo rzecz jasna nie tylko zbroimy naszego zawodnika w wygląd i umiejętności, ale też wcielamy się w niego, kiedy przychodzi do przetestowania naszych wyborów. I tu mam kilka kłopotów. Ale nie. Najpierw to, co mi się podobało. A podobało mi się to, że każde ze starć budziło we mnie emocje. Czasem trochę frustrowało, czasem po prostu przynosiło radość, ale najczęściej cieszyło, kiedy mogłem sobie, nawet któryś raz z rzędu, taktycznie rozpracować przeciwnika i wypróbować moje pomysły. Jest jednak ale, które dotyczy niektórych spraw. Wiem, że może to było zamierzone, jednak zawodnicy reagują z pewnym opóźnieniem na komendy padem. Mija pół sekundy, zanim się ogarną i podniosą na przykład gardę. Tak, mogło to dotyczyć wagi ciężkiej, kiedy faktycznie może była potrzeba oddania tej wagi właśnie i pewnej ociężałości, ale już w takiej średniej to niepotrzebny zabieg. Niektóre z ciosów, nawet cepów, które dojdą do celu, nie sprawiają także wrażenia faktycznej mocy uderzenia, a do tego bywają zadawane dość koślawie. Na plus za to daje wskaźniki stanu głowy, gardy, korpusu czy kondycji. To daje jeszcze większy wachlarz taktycznych opcji w czasie walki. Na koniec zostawiłem grafikę i dźwięki. Muzyka daje radę, jest dopasowana klimatem do sportu, hip-hopy i tym podobne gatunki, które kojarzą się z pięściarstwem. Gorzej, jeśli chodzi o reakcję publiczności. Niestety ani razu nie miałem wrażenia, żebym walczył na przykład na międzynarodowej arenie. Udaje się fajnie trzymać atmosferę niewielkich, dusznych sal. Przy tych dużych niestety zabrakło chyba właśnie odpowiedniego sterowania efektami dźwiękowymi. Albo po prostu budżetu. Graficznie natomiast jest bardzo nierówno. Niektórzy ze sportowców są tak odwzorowani, że aż miło popatrzeć. Inni ledwo trzymają poziom. Co do twarzy sędziów czy innych handpeców, bywa raczej słabo, niestety. Zdaję sobie sprawę, że to element trzeciorzędny w takiej rozgrywce, ale inne produkcje sportowe rozpieściły nas tutaj wysokim poziomem wszelkich detali. No i dobrze. Na koniec trochę ponarzekałem, ale Undisputed to nie tylko po prostu dobra gra, przy której świetnie spędzałem czas i nadal spędzam zresztą. To wręcz potrzebna gra, biorąc pod uwagę ten marazm, jeśli chodzi o gry pięściarskie. Bo mamy choć jeden tytuł, który nadrabia braki, a poza tym to naprawdę dobra produkcja. Ma swoje minusy, minusy, ale ja trochę przymknąłem oko, przyznaję. I jak przymknąłem, to zobaczyłem, że jest 7,5.
Teraz zabierzemy Was na wyprawę do magicznej krainy w rodzinnej platformówce Nico de Rico The Magical World.
Giermasz. Recenzja.
Sympatyczny, fajnie animowany, antropomorficzny lew i jego kumpela, można grać we dwójkę na innym ekranie, przemierza kolejne, bardzo ładnie wyrysowane, bajkowo-kreskówkowe lokacje. Przeciwnicy też jacyś tacy sympatyczni się wydają i ogólnie można powiedzieć, że grając w Nico de Rico The Magical World, sympatycznie spędzicie czas. Skoro więc udało się tę produkcję jednym słowem określić, to wyjaśnijmy jeszcze na wstępie, że opisywana gra to klasyczna, zręcznościowa platformówka z różnymi znajdźkami do zebrania i z zupełnie nieistotną fabułą, która będzie tylko pretekstem do łamania palców na padzie. Ważne zastrzeżenie, z tą fabułą to nie jest zarzut, zdecydowana większość gier w tym gatunku jest zbudowana na podobnym schemacie. Opowiastka jest tylko dodatkiem do przemierzania kolejnych poziomów. Swoją drogą, tutaj drobny przytyk, w opcjach nie ma możliwości wyświetlenia mapy przycisków na padzie, który za co odpowiada. Choć naturalnie nie jest to jakaś fizyka kwantowa od skok, atak, atak w wyskoku, szybowanie, ale przycisk odpowiadający za przyzywanie jakichś tam stworzeń, które dosiadamy i jest łatwiej, to ten przycisk odkryłem nieco przypadkowo. No i nieco szkoda, że skoro ta produkcja jest tak bajkowo, kolorkowo sympatyczna, więc można by ją też odpalić młodszym graczom, ale nie ma polskich napisów. Jednak jest to gra niezależna i trudno się w sumie dziwić, że naszej wersji językowej nie ma, więc to też nie jest zarzut. Zawsze rodzic może posiedzieć z dzieckiem i spędzić z nim razem czas, tłumacząc nieliczne i nie tak istotne dla samej rozgrywki dialogi. Osobną kwestią jest to, czy można Nico de Rico The Magical World młodszym graczom polecać. Odpowiedź może być trudna, bo co oczywiste, z biegiem rozgrywki poziom wyzwania naturalnie wzrasta. Wydaje się, że dla weteranów gatunku nie będzie aż tak wygórowane jak co po niektóre klasyki gatunku, choć jeżeli chcecie zebrać wszystko i zaliczyć wszystkie dodatkowe wyzwania, tak nieco gimnastyki palców to już zdecydowanie wymaga. Widać też trochę, że grę przygotowali twórcy niezależni, zdarzają się drobne błędy w zachowaniu wrogów, czasami też gracza może zaskoczyć nieprzewidziana interakcja ze scenografią. Przypadkowo dany element w jednym miejscu da się rozwalić atakiem, a w innym miejscu niby ten sam już nie. Samo sterowanie, mówiąc w fachowym żargonie, jest responsywne, czyli postać na ekranie dobrze reaguje na polecenia gracza. I choć sytuacje, że przecież wcisnąłem, a nie skoczył, się zdarzają, tak jednak chyba będzie to niezgrabność gracza, a nie jakiś głębszy problem związany z samą mechaniką zabawy. Świat gry jest ładny, z rozgrywką zasadniczo w dwóch wymiarach, gdy w tle też się dzieje, a zdarzają się całkiem często sytuacje, gdy wkraczamy w trójwymiar. Twórcy też starali się o zróżnicowanie rozgrywki, więc są i walki z bossami, którzy zmieniają swoje ataki w fazach, czasami uciekamy przed czymś, jedziemy wakonikiem albo na jakimś stworzeniu, nurkujemy i tak dalej. Wspomniany weteran gatunku może się zastanowić, czy rozgrywka nie powinna być nieco dynamiczniejsza chwilami, ale to ostatecznie kwestia gustu. Podsumowując, Nico de Rico The Magical World wydaje się udanym przedstawicielem platformówek, choć w gatunku, który ma swoich niedoścignionych mistrzów i wzorce, ta produkcja lokuje się na półce z napisem sympatyczna i chyba do najwyższych not jednak nie aspiruje. Przy czym tutaj końcową ocenę 7,5 na 10 należy czytać tak, że grę w giermaszu zdecydowanie polecamy, choć jakichś super fajerwerków po niej nie oczekujcie. Uświadomić słuchaczom, jak wielkie są targi PGA w Poznaniu, wystarczy przytoczyć kilka liczb.
Przez 3 dni wydarzenie odwiedziło ponad 61 tysięcy osób. Odbyły się 2 gale rozdania nagród FIGA oraz PGA Awards, a swoje gry prezentowało m.in. ponad 60 polskich studiów.
I tym akcentem kończymy ten odcinek Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.